jesteśmy na skrzyżowaniu Ancuty koło Narwi, Białystok, Hajnówka droga i tutaj stoimy, osób jest około 70, tak liczę. Zgłosiliśmy protest na 30 dni. Jeżeli rząd nam coś pomoże, to będziemy zawieszać protest. Walczymy o rolnictwo, walczymy pełną siłą i pełnym zaangażowaniem.
Z całą siłą. Reportaż Alicji Pietruczuk i Joanny Sikory.
20 marca 2024 roku cała Polska stanęła. Rolnicy zorganizowali ponad 500 blokad dróg. Na protest wyjechali o świcie. My też ruszyłyśmy o świcie. Chciałyśmy porozmawiać z pracującymi na wsi kobietami, które znalazły swój sposób na gospodarowanie. Pani Anna i pani Dorota mieszkają w Starym Berezowie. Jedna z nich produkuje domowe sery, a druga ekologiczne mąki i oleje. Popierają protesty, ale tego dnia nie miały czasu, by na nie jechać. Blokować drogi wybierał się syn pani Anny, Łukasz. Umówiłyśmy się z nim na stacji benzynowej w Zbuczu, gdzie zbierali się rolnicy, by wspólnie wyruszyć na blokadę.
Ale się podjeżdżają. Trochę będzie.
Około 6 osób, 6 ciągników resztę po drodze dołączają do nas i jedziemy na Narew. Na to naszą już blokadę.
No jeszcze od żniw nic już wydany. Czekaliśmy na ceny i doczekaliśmy się. Także podziwiamy to. Rząd i w ogóle. Jaka sytuacja panuje na naszym rynku i...
Chcą nam ograniczyć stosowanie pestycydów, czyli chemii na zboża, na tą ochronę roślin.
Zmuszają, żeby zostawiać ugory i nieugory. Żeby moim gospodarstwem, na moim podwórku ktoś rządził, że ty masz gdzieś siać to, a na drugi rok to. Coś okropnego.
Wśród mężczyzn nie było pana Łukasza.
Nie, nam trzeba jechać powoli.
Dzień dobry, panie Łukaszu. My tu czekamy na pana na stacji.
Nie mogę ci rano wyjechać.
Dobrze, to my przyjedziemy do pana mamy gdzieś tam o 8:00, to z panem porozmawiamy. Będzie pan jeszcze o 8:00? Super, dziękuję panu pięknie.
No taki trochę zasmarkany, no ale trzeba... Moralniaka będę miał, jak nie pojadę. Ponieważ jest ogromna organizacja, mobilizacja rolników. Wiele ludzi się w to angażuje. Będzie kampania z ratowaniem ulotek kierowców, ktoś to organizuje, ktoś za to płaci i chociaż samą obecnością należy się do tego dołączyć, do tego protestu.
Wasze gospodarstwo jakie jest?
To gospodarstwo rodzinne, ukierunkowane na produkcję mleka oraz produkcję zbóż. Krowy i uprawy, rzepak, pszenica, kukurydza. Około 200 hektarów. Z najmłodszych lat była to moja pasja i zawsze mnie tu do tego ciągnęło, nawet nie rozważałem innych opcji. I staram się to rozwijać w dalszym ciągu. Teraz protestujemy przeciwko tym problemom, które nam to uniemożliwiają. Często zarzuca się rolnikom, że rolnicy liczą na jakieś dodatkowe dopłaty. Nie chodzi o dopłaty, tylko o możliwości produkcji, o nieograniczanie produkcji, nie podwyższanie nam kosztów poprzez restrykcje unijne.
Co, panie zmarzły, tak? Zimno dzisiaj. Dzisiaj i wczoraj, proszę bardzo. No chory, no ale jak trzeba, to trzeba pojechać, więc pojechał. Ja popieram, bo syn już któryś tam raz pojechał, nie? No przecież, o Jezu, przepraszam, młodzi zostali, no to muszą jakoś się wspierać. I w tych czasach, jak to wszystko takie tanie, to nie sposób nie protestować, tak? Może ktokolwiek usłyszy i coś pomoże. Ojejku, ja tak to chyba z 5 lat temu pierwszy raz poczęstowała mnie koleżanka serem, takim domowym, podpuszczkowym. Jak on mi smakował, to ja po prostu ten smak czuję do dziś, nie? I myślę, Boże, no czy ja takiego sera nie zrobię? No i metodą prób i błędów zaczęłam robić. Zarejestrowany handel rolniczy to mam od 2020 roku, od grudnia. I cały czas pomału robię. Dużo tego nie robię, no bo jak mi sytuacja pozwala. Mam swoich odbiorców, składają zamówienie. Ja mówię, powiedzmy, w tym tygodniu nie zrobię, bo mi nie pasuje, albo chora jestem. Ale oni są wyrozumiali i czekają. Teraz jak się zaczęła ta afera z żywnością ukraińską, to powiem, że mieszkańcy Białegostoku, jak jest sobota, niedziela, jeżdżą u nas po wsi i szukają tego jedzenia. Jajka, twarogi, kaszy, oleje, to oni wiedzą, gdzie jechać. Część klientów pyta o sprzedaż wysyłkową, ale jakoś nie chcę w to wchodzić po prostu. Ser jest towarem z krótkim terminem przydatności. W jakiej temperaturze będzie przewożony, to tam też różnie. We wsi sery robię ja, a kaszę i oleje to maniuki. U nas to jest normalne, konwencjonalne gospodarstwo. Mleko dostarczamy do spółdzielni mleczarskiej w Hajnówce. Twaróg robię, ser podpuszczkowy robię i ser wędzony robię. Bardzo proszę. Jeszcze kiedyś robiłam sery dojrzewające, tylko że zimą tego w domu to się nie da zrobić, bo w domu jest za ciepło i zimą po prostu nie robię. Ile moje kury tego sera zjadły, to one wiedzą. No bo przecież są odszkolenia organizowane przez ODR w Szepietowie, ale u nas jak to u nas zawsze. To żniwa, to siew rzepaku, to kukurydzy, koszenie. Po prostu nie mogłam pojechać, więc musiałam się nauczyć tego sama. Internet, książek mam trochę, filmiki na YouTubie są. Tak sobie zapisywałam. Wyjdzie, nie wyjdzie. Poprawić. No jakoś tak jest. Pani co, to się robi z sercem po prostu. Jak się robi to, co się lubi, to musi wyjść. Mąż mówi, że sam jest mózgu na ser. O tak. Mówi, o trzeba było zaczynać, jak miałaś 30 lat, a nie 50. No ja mówię, no kto to by wtedy kupował? Tego ludzie nie kupowali. Dzieci mamy dorosłe. Córka mieszka już w Białymstoku. Syn jest młodym rolnikiem. Ja zawsze marzyłam, że syn pójdzie na studia. Będzie miał lżej w życiu, nie? I namawiałam go na te studia. On rzeczywiście posłuchał mnie, złożył papiery na kierunek agrobiznes w Białymstoku. A był taki szczęśliwy, jak nie otworzyli tego kierunku. Powiedział, albo agrobiznes, albo nic. No i został w domu. To jest u nas we wsi tych paru młodych rolników. Zostało jeszcze. Chociaż to ciężko. Czego Zielonego Ładu? Znaczy, wie pani co, no wszyscy się boją, bo za bardzo to zaostrzone jest. Jak my mamy oborę 2007 roku, także wtedy pobudowaliśmy płytę obornikową. Bydła już mamy coraz to mniej, no ale od końca tego roku ma być zakaz składowania tego obornika na polu, także ja nie wiem. Już więcej budować to my nie będziemy. Nie ma siły już. No to ugorowanie, no takie trudne to wszystko jest. Nie wiem. Nie wiem, ja mówię, że ja mam te sery, ja jestem w swoim świecie, tam to mam męża i syna od tego. U nas podwórko to jest takie duże, także u mnie tam rower przy domu stoi. Jak ja mam tego dużo chodzenia, to ja rowerem. Było 3 krowy, później 4. Tu ona zawsze też mówił, że ta krowa jedna to za dużo, że 3. Ale on nie rozumiał naszych potrzeb, że nam trzeba więcej, jak im starym. Ale był czas, że było i 50. Praca przy krowach to jest taki areszt bez krat. Człowiek sam sobie to zrobił, bo to wszystko trzeba robić na czas. Nigdzie za bardzo nie pojedziesz, no bo musisz taki tak wrócić do krów, no bo musisz. Ja pamiętam, kiedyś przyszedł do nas do obory pan z córeczką. Ona patrzy na czarnego cielaczka i mówi, tato, patrz, króliczek. A on tak oczy wypałuszył, mówi, Boże, Boże, a jakby świnie zobaczyła, jakby to dzisiaj nazwała.
Pożegnałyśmy panią Annę, która spieszyła się na umówioną wizytę u lekarza. Kilkanaście domów dalej mieszka pani Dorota.
To będzie ostatni dom po lewej stronie.
Co tam kolego? No co piesku? Piesku śliczny. On bardzo jest nieufny po prostu. On też mi w swoim życiu miał niefajne doświadczenia z człowiekiem chyba. Wziąłam go ze schroniska, bo mam jeszcze jednego w domu psa. Zwierząt co niemiara. Wszystko przybłędne. Proszę, zapraszam.
O, i następne.
No, to takie już od szczeniaka. Ekologię. Trochę przypadek. Trochę też i może fundusze. W 2009 roku przeszliśmy na ekologię. To już trochę czasu jest. Jak zaczęliśmy uprawiać te pola, konwencjonalnie. Przede wszystkim mąż, bo tam wiadomo, że to jest takie prace czysto mechaniczne, to jednak trzeba siły fizycznej. Czyli opryski, nawozy, wszystko, co się z tym wiąże. Miał takie uczulenie na te środki, że on był chory. Jakieś tam przeciwhistaminowe preparaty, no różnego rodzaju rzeczy. Brat Władka jest w ekologii jeszcze wcześniej. Przestańcie używać tej chemii, przejdźcie na ekologię. Zgłosiliśmy nasze gospodarstwo. Były 2 lata konwersji, czyli przejścia z etapu produkcji konwencjonalnej do etapu produkcji ekologicznej. No i w tym czasie rzeczywiście Unia stawiała na tą ekologię bardzo mocno, więc dopłaty do hektara z płatności ekologicznych były też bardzo atrakcyjne. Jedno jest dobre, że to rzeczywiście wszystko jest naturalne. Możemy posadzić na przykład hektar ziemniaków. Ja nie muszę sobie kawałka odsadzać, tak jak niektórzy robią, bo tam to jest pryskane, a to sobie to już nie. Nie. Wszystko, co mamy, sadzimy na polu, to my wszystko też sami spożytkowujemy, bo to jest czyste. Ale co za tym idzie? Niższe plony. Nie ma środków chwastobójczych. Po zbiorze to zboże trzeba przeczyścić. Oczywiście co roku jest kontrol. Mało tego, co 3 lata musimy ziemię badać. Chodźcie, wam coś pokażę. To jest olej z rzepaku. Dla mnie to jak mak się rozgryza. To jest prawdziwy olej. A to jest to właśnie to urządzenie do mielania. Mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, bardzo nieprzyjemną. Nawiązaliśmy współpracę z jednym z odbiorców. Od kilku lat on nas brał to nasze zboże, żeby produkować mąkę ekologiczną, a on musi mieć podkładkę, że zboże, gdzie on kupuje, też ma certyfikat. Tak się domyślamy, że on widocznie, no wiadomo, to zboże jest droższe, ekologiczne, konwencjonalne już niekoniecznie. On chyba po prostu tak sobie mieszał, żeby mu to taniej wychodziło. No ale niestety wpadła do jednego ze sklepów kontrol z inspekcji, z środowiska i sanepid. Zbadali i się okazało, że w tej jego mące z zielonym listkiem niestety jest chemia. I co się okazało? Że on od nas brał to zboże. Jak nas wtedy Wicharz przetrzepał, co to była za kontrol? My chyba z 3 miesiące żeśmy się z tym wozili. Udowadnialiśmy, że nie jesteśmy wielbłądami. Dosłownie. Dobrze, że została nam jeszcze końcówka partii, którą żeśmy wysyłali do tego człowieka. Oczywiście wszystko przebadano, wszystko. No i tak pomyśleliśmy, nie, to jeżeli ktoś ma się posiłkować na naszym i jeszcze tutaj zafałszowywać to wszystko, a my przez to mamy mieć takie sytuacje. Także podziękowaliśmy, kupiliśmy młyn, kupiliśmy kredyt. To tak nie ma, że od wzięliśmy, kupiliśmy. Nie, więc skorzystaliśmy z takiego programu. 50% środków własnych, reszta zwrot. Do tego przecież musiała dojść wialnia, łuskarka. No bo pszenica orkisz jest taką specyficzną pszenicą, gdzie ziarno jest schowane w łusce. Trzeba to odłuszczyć. No i wtedy dopiero można to ziarno zmielić na mąkę. Dlatego mąka orkiszowa nie jest tania. Na przykład ze 100 kg czystego ziarna wychodzi w granicach 40-50 kg mąki. To nasza gryka wielusieńka, a to jest kasza orkiszowa. Z tymi protestami? Oj, no o co chodzi? Chodzi po prostu zwyczajnie o godność rolnika. No o co tu chodzi? O to, żeby traktowano poważnie to, co my robimy, bo to jest strasznie ciężka praca. Żeby doceniano tą naszą pracę i odpowiednie pieniądze płacono. Każdy na każdym stanowisku chce za swoją pracę dostawać godziwą płacę. My nie chcemy, żeby nam Unia dawała coś za darmo. My sobie na to sami zarobimy. Ale żeby te ceny były zwyczajnie godziwe, takie ludzkie, żeby można było spokojnie, bez żadnego problemu z tyłu głowy, myśląc, jak to dożyć do końca miesiąca, bo czekają nas raty kredytu, inne zobowiązania, żeby wiedzieć, że to po prostu spłacimy. Bo te wszystkie piękne ciągniki, które tak wytykają dla rolników, że takimi ciągnikami strasznie. Nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, ile taka maszyna kosztuje. To jest bardzo dobrej klasy Mercedes, ale może nawet lepiej. Bardzo niewielu rolników stać, żeby kupić to za gotówkę, więc to są kredyty. Kto ma kredyt, chyba wie, co się z tym wiąże. A to nie tylko ciągnik. Większość rolników ma kombajny, które też dużo kosztują, bo wiadomo, że wypożyczenie takiego sprzętu to też się wiąże z kosztami, z czasem oczekiwania na przejście na pole, a czas w takich zmianach klimatycznych gra dużą rolę. Także żeby to jak najszybciej zebrać z pola. Żeby nasze dzieci widziały, że warto zostać na tym gospodarstwie, bo teraz tego nie widzą.
i uciekają. I się nie ma czemu dziwić. Jeśli chodzi o nas, o nas osobiście, no nam Zielony Ład w zasadzie tutaj, wszystkie warunki Zielonego Ładu mamy, nas to nie bardzo dotyczy. A chociaż w jednym wypadku to ugorowanie, to chyba jakiś tam procent musielibyśmy odkładać na to ugorowanie. No, osobiście powiem, już nawet jako nie rolnik ekologiczny, ale w ogóle jako rolnik. Kompletnie bez sensu, bo akurat jeśli chodzi o Podlasie, mi się wydaje, nasze ziemie nie potrzebują tych ugorowań, dlatego że nasza struktura upraw nie jest duża, gospodarstwa nie są duże. Pomorze, gdzie tam jest kilkaset hektarów, to jest jedno gospodarstwo. Unia powinna te sprawy lokalnie załatwiać. Nie globalnie, nie patrzeć przez pryzmat wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale lokalnie. Dlaczego tam oni debatując nie przyjeżdżają tu na miejsce ci urzędnicy, żeby sprawdzić, jak to jest na miejscu? Siedząc tam na górze, to tam można cudawianki pisać. No i zakładają z góry dyrektywy, pewne ustawy i myślą, że to my łykniemy i będzie wszystko dobrze. I że wszędzie to pasuje. No nie, nie wszędzie. Są oczywiście miejsca, gdzie ten Zielony Ład rzeczywiście jest wskazany. Nim chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najmniej chemii było w ziemi. Żeby ta ziemia, tak myślę, odpoczywała od tych oprysków, żeby następne rośliny, które wyrosną, miały jak najmniej w sobie tego wszystkiego. Cały czas Unia wymagała. To nie ma tak, że są dopłaty i one są za nic. Takiej papierologii jak teraz, wcześniej rolnictwo było może cięższe, ale było prostsze, mniej obciążające. A teraz, jak myśmy weszli w tą ekologię, to u mnie jest już trzeci gruby segregator. Faktury, zaświadczenia, pozwolenia, umowy sprzedaży, umowy kupna, ja na wszystko muszę mieć papier. Są kontrole nie tylko z ekogwarancji, a są kontrole też i z obszarówki. Potrafią przetrzepać to wszystko, czy się zgadza. Przeliczyć, pomierzyć hektary, czy ten rolnik gdzieś tam sobie od sąsiada nie pożyczył kawałka. Także Unia cały czas wymaga. Daje, ale wymaga. Okej, dobrze, biorąc te pieniądze, no trzeba jakieś wymogi spełnić, tak? No musimy być w stosunku do Unii też w porządku. No ale niektóre rzeczy, no to są naprawdę jakoś wyrwane z kontekstu i wzięte z księżyca, niektóre te ich wymogi, że oni kompletnie nie znają realiów na danym miejscu, na danym terenie, a wszystko stosują globalnie. Tak być nie powinno. No to właśnie to jest to pomieszczenie. Przygotowujemy się do kiermaszu babuni.
Nie przeszkadzałyśmy dłużej w przygotowaniach do kiermaszu. W drodze powrotnej miałyśmy szczęście. Rolnicy, którzy ustawili się na moście w Narwi, nie zablokowali drogi.
Spokojnie, ruch jest niewielki.
Przepuszczamy wszystkich ludzi. Każdy, kto przyjeżdża, dostaje ulotku. Jest delikatne tylko zwolnienie. Nie chcemy utrudniać dla ludzi przejazdu, bo wiadomo, że każdy jedzie w swojej sprawie. Będziemy walczyć do końca, nie poddajemy się i miejmy nadzieję, że pomoże.
I w trójkach mamy po 21.
Po kilku dniach spotkałyśmy panią Dorotę na kiermaszu w Białymstoku.
Witamy bardzo serdecznie, proszę państwa, jarmark u babci z Podlaskim Centrum Produktu lokalnego trwa i trwać będzie.
Nie, rewelacyjna, no naleśniki.
To ja jeszcze wezmę to i olej.
To i olej, tak? Zaraz, chwilkę, to będzie tak. To jest rzepak.
Wiem trochę na ten temat i wolę kupować. Olej tutaj jest bardzo dobry, nie jest gęściejszy, nie taki jak w sklepach, rzadki jak woda. Woda.
Tak, oczywiście, że zdrowo. Kaszka będzie dzisiaj na kolację, świeżutka.
Ja zaraz panu włożę.
To dobry pomysł, ale tu naprawdę trzeba by było bardzo pomyśleć, żeby właśnie ze strony rządu, edukacja przede wszystkim, współpraca między rolnikami, myślę, że dałoby się to zrobić. I oczywiście, jeżeli Unia chce przez Zielony Ład naciskać na tę ekologię, to nie w tą stronę. Powinna stawiać na gospodarstwa ekologiczne, żeby te konwencjonalne widziały, że to się opłaca, ta ekologia. Że to jest, słuchajcie, coś, z czego ja mam dobrą kasę i może warto wczuć tą ekologię. A nie obostrzenia, to zawsze człowieku rodzi się protest w środku. Tak jest, taka nasza natura ludzka. Ale jeżeli pokażemy przykładami, ktoś się zacznie zastanawiać. Thank you.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk i Joanny Sikory Z całą siłą. Opowiadały Dorota Romaniuk i Anna Treszczotko ze Starego Berezowa, laureatki konkursu Rolniczki motorem innowacji oraz uczestnicy rolniczych blokad w powiecie hajnowskim.